Rozmowa dnia.
Kłania się Robert Erdman. Państwa i moim gościem jest dzisiaj przewodniczący Rady Mediów Narodowych, Krzysztof Czabański. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, resort kultury przygotował rozwiązania ograniczające koncentrację kapitału w mediach. Miał pan okazję poznać te projekty?
Te projekty mają dosyć dużo różnych założeń, więc trudno mówić o jakiejś jednolitej propozycji, ale gospodarzem tych wariantów jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja tylko przypomnę, że Rada Mediów Narodowych nie ma inicjatywy ustawodawczej. W związku z tym no tu musimy czekać na propozycje ministerstwa. Jakie one ostatecznie będą, to trudno powiedzieć, bo samo ministerstwo zapowiada, że jest w fazie dopiero prac koncepcyjnych i wyboru albo paru wariantów do wyboru, albo jednego wariantu zaproponowanego. Także poczekajmy, cierpliwie poczekajmy. Oczywiście o różnych wariantach dyskutuję, ale no nie można wyprzedzać decyzji gospodarza. Także tutaj proszę mi wybaczyć, ale nie mogę żadnych szczegółów powiedzieć. No poza tym, że jest to sprawa ważna, tak? I jest sprawa, którą na pewno trzeba załatwić, bo wiemy dobrze, że koncentracja właścicielska na rynku mediów to nie prowadzi do niczego dobrego, dlatego że każdy z nas ma prawo, słuchając radia chociażby, czy czytając gazetę, oglądając telewizję, ma prawo do różnorodnych i opinii, i do informacji, a nie jednolitych, nie takich zunifikowanych, a niestety jeden właściciel zwykle grozi tym, że będziemy mieli do czynienia z jednolitym bardzo przekazem i z bardzo ograniczoną informacją.
Panie ministrze, a skąd właśnie to przekonanie, że dekoncentracja wprowadzi pluralizm?
Skąd? No to...
Bo dla mnie to nie jest wcale oczywiste.
Tak, dla pana to nie jest oczywiste, a to ciekawe, to ja bym pana posłuchał. Dlaczego to dla pana nie jest oczywiste? No proszę uargumentować.
Dobrze, przypatrzmy się na przykład sytuacji, kiedy udziały w mediach wykupują spółki Skarbu Państwa.
No to raczej jest wątpliwe, wie pan, dlatego że ja generalnie rzecz biorąc uważam, że od tego mamy media publiczne, tak, które są spółkami Skarbu Państwa, a jeżeli chodzi o inne media, to jednak one powinny mieć charakter prywatny.
No dobrze, a załóżmy w takim razie, że biznes prywatny kupuje udziały w różnych redakcjach. Skąd przekonanie i pewność, że nie będzie to próba budowania propagandy jakichś grup interesów?
Proszę pana, zawsze oczywiście jest niebezpieczeństwo takie, że jeżeli w tym biznesie, już trzymam się pana określenia, medialnym, biorą udział ludzie, którzy prowadzą oprócz tego inne biznesy i oni są współwłaścicielami czy właścicielami tych mediów, że oni będą się kierować swoimi interesami, jakie mają w państwie, tak? Mają interesy do rządu, mają interesy z różnymi grupami biznesowymi. No, z tymi zjawiskami mamy przecież do czynienia. Jakby pan porozmawiał z dziennikarzami w różnych redakcjach, to by się pan zapewne dowiedział, poza mediami publicznymi, to by się pan zapewne dowiedział, że na przykład jakiś sfer nie można ruszać, bo stąd czerpiemy reklamy na przykład. Tak?
Czyli zmiana na czym będzie polegać? Że też nie będzie pewnych sfer można było ruszać?
Nie, chodzi o to, że jeżeli jest jeden właściciel, to może pan mieć do czynienia na rynku, to może pan mieć do czynienia z tym, że jest pan na stałe odcięty od pewnego rodzaju informacji lub penetracji dziennikarskich, a wielość właścicieli powoduje, że nie da się tego utrzymać, ponieważ nawet przy założeniu tych różnych patologicznych zjawisk, a ja bym ich nie wykluczał, bo znamy życie, to one się nie będą, przepraszam, to one się nie będą pokrywać, a co za tym idzie, ten system jakby niedopuszczania do obiegu pewnych informacji nie będzie szczelny i nam to wystarczy jako odbiorcy mediów, prawda? Nam zależy na tym, żeby żadna informacja istotna nie mogła być ukryta.
No tak, ale na przykład we Francji, mimo że są ograniczenia w sprawie kapitału, media są bardzo upartyjnione. Ja nie mówię to na podstawie tego, że sam to wymyśliłem, tylko rozmawiałem z medioznawcami. I Francja jest przykładem właśnie mediów upartyjnionych.
Proszę pana, nie ma rozwiązań doskonałych. Ja bym powiedział w ten sposób. No, wolność słowa w ogóle jest wartością, czy obieg informacji jest wartością, o którą zawsze trzeba dbać. Na pewno w tej chwili, bo to widzieliśmy przez wiele lat, gdzieś tak od wielu lat w Polsce widzieliśmy, nie mówię przecież o czasach PRL-owskich, bo to oczywiste, ale później w trzeciej RP widzieliśmy, że media coraz bardziej wiążą się z różnymi grupami politycznymi i się dostosowują do tych grup biznesowo-politycznych i zaczynają w pewnym momencie mówić jednym głosem. To się zmieniło dwa lata temu, po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, jak media publiczne przestały mówić tym samym głosem, co główne media komercyjne. I to jest korzyść sama w sobie dla odbiorcy. Ja myślę, że nadal musimy próbować dbać o ten pluralizm na rynku.
Panie ministrze, zmieńmy temat. Będzie opłata medialna kiedy?
Ministerstwo Kultury, przepraszam, że tak odsyłam trochę, no ale mówię, Rada Mediów Narodowych nie ma inicjatywy ustawodawczej. Projekty szykuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj projekty mogą być bardzo różne, podkreślam, bardzo różne, bo chodzi o finansowanie mediów publicznych. Ja bym się nie ograniczał tylko do tej nazwy, o której pan powiedział. Chodzi o czyli nie tylko do tej nazwy opłata radio telewizyjna, czy opłata RTV, czy audiowizualna, jak ją nazwać, czy abonament. Tu mogą być bardzo różne źródła finansowania i te projekty też dopiero w ministerstwie powstają, są zapowiadane. Na pewno muszą te projekty być szybkie. Pan się pyta, kiedy wejdą. Na pewno te projekty muszą być szybkie, ponieważ system abonamentowy przeżywa krach od już dłuższego czasu i nie da się dalej w ten sposób finansować, co pan zresztą jako dziennikarz radia publicznego wie doskonale, bo na pewno na co dzień rozmawiacie o tym, że macie kłopoty z pieniędzmi po to, że brakuje pieniędzy na prowadzenie takiej działalności, jaką byście chcieli prowadzić. Także sprawa jest szybka, ale co do terminu znowu muszę odesłać do ministerstwa. Bardzo mi przykro, musimy czekać na projekty, które stamtąd wpłyną.
A jak pana zdaniem rząd powinien przekonywać do płacenia opłaty takiej właśnie medialnej sporą część polskiego społeczeństwa, która patrzy na media publiczne bardzo krytycznie? No bo to widać, wystarczy poczytać fora internetowe.
Wie pan, z tym krytycyzmem wobec mediów publicznych, znaczy ja bym powiedział tak, trzeba z pokorą słuchać wszystkich uwag krytycznych, najlepiej przekonywać dobrą jakością tych mediów, to odpowiadając wprost na pana pytanie. Nie ma lepszego argumentu na rzecz mediów publicznych niż jakość tychże mediów publicznych, jakość oferty programowej. Także jeżeli pan się pyta, jak rząd powinien przekonywać, to na pewno powinien umożliwiać taką dobrą jakość tej oferty, wspomagać tę dobrą jakość, również od strony finansowej ją wspomagać. A reszta należy do pracowników mediów publicznych. A jeżeli chodzi o uwagi krytyczne, mówię, to trzeba je z pokorą przyjmować, bo to zawsze, niezależnie od nieraz od intencji tych uwag, zawsze warto się takie uwagi wsłuchiwać. Ale ja bym tak nie przesadzał, wie pan, z tym, bo wydaje mi się, że polityka, na przykład, jeżeli już o tym mówimy, polityka rządu znajduje bardzo wysokie poparcie w sondażach. Te sondaże pokazują, że cieszy się aprobatą dużej, znacznej, bardzo dużej części społeczeństwa, a to przekształcenia w mediach publicznych są niewątpliwie jednym z elementów tej zmiany, która nastąpiła po wyborach jesienią 15 roku, więc i są na pewno elementem ocenianym przez ludzi. Także ja bym tutaj był ostrożniejszy z tym takim mówieniem dużo, więcej, mniej. Będą prawdopodobnie na początku przyszłego roku badania oparte na takich bazach jakby GUS-owskich, czyli bardzo wiarygodnych respondenckich bazach, takich tych tak zwanych przekrojach społecznych, gdzie się bada, gdzie GUS bada różnego rodzaju rzeczy. Będą badania też oglądalności telewizji i słuchalności radia, czy rynków tych medialnych. Będą to badania na bardzo dużej próbie. Są w tej chwili szykowane od strony fachowej i wtedy zobaczymy, jaki jest naprawdę układ sił na rynku medialnym. Do badań Nielsena, jak pan wie, telewizja sama zgłasza różne zastrzeżenia bardzo poważne. A jeżeli chodzi o badania rynku radiowego, to tak samo pan wie, że nigdy w gruncie rzeczy takich badań nie było. Były słuchalności, były badania i są cały czas badania znajomości marki, ale badań tych telemetrycznych, audiometrycznych, ściślej, nie było do tej pory nigdy w Polsce robionych. I to się opiera tylko i wyłącznie wiedza na temat rynku radiowego, opiera się na sondażach ankietowych, na zapytaniach telefonicznych typu jakiego radia słuchał pan wczoraj i jak długo i odpowiedzi. To nie są odpowiedzi, tak jak w wypadku telewizji, kiedy urządzenia przekazują na jaki program był włączony w telewizorze, tak, w domu. To nie ma odpowiedzi typu, że radio było włączone na takim czy na innym programie, a teraz po tych badaniach to będzie. To będą pierwsze badania tego rodzaju w Polsce i sam jestem bardzo ciekaw, jak zostanie przez te badania pokazany rynek radiowy.
To jeszcze jedno ostatnie pytanie. Prezes telewizji Jacek Kurski ma się za kilka dni pojawić w Radzie Mediów Narodowych. O co będzie pytany?
O sprawy finansowe przede wszystkim. Bo my dostajemy, zgodnie z naszymi uprawnieniami ustawowymi, dostajemy informacje kwartalne na temat wyników finansowych telewizji i brakuje nam tam pewnych danych porównawczych z ubiegłego roku. Wydaje nam się też, że jest zbyt uboga ta informacja finansowa, która utrudnia jakby ocenę sytuacji finansowej, a to jest z naszego punktu widzenia jeden z istotnych elementów działania telewizji. Warto się przyjrzeć temu, na ile telewizja ogranicza koszty, na ile racjonalizuje swoją działalność i chcemy dopytać po prostu o pewne sprawy. I także pan prezes Kurski i odpowiedni dyrektorzy z telewizji, mamy nadzieję, uzupełnią naszą wiedzę.
Panie ministrze, dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.